Dostałem list i zwykle powinno ucieszyć, bo to taka tradycyjna forma komunikowania. Niemniej ten list pochodzi od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jakbyście Państwo nie wiedzieli, że taka instytucja jest i działa w Polsce, to proszę, oto przejaw działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zaintrygowany zajrzałem do środka. I orzeł przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Pismo numer DMM 82 15 20 23. Warszawa 2 lutego 2023 roku. Szanowny pan Witold Gadowski, ulica, mój adres, numer mojej działalności gospodarczej i dowiedziałem się, o co chodzi. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary. Zgodnie z artykułem 61, paragraf 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego i tutaj tak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2022, rok temu, zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podstawie artykułu 53c ustęp 1 w związku z naruszeniem artykułu 47ca ustęp 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. Zgodnie z artykułem 47 CA ustęp 1 URT podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczeństwo danych osobowych w nim przetwarzanych zgodnie z zasadą integralności i poufności przez przewodniczącego Krajowej Rady nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jej udostępniania publicznego. W związku z powyższym, a także z analizą materiałów zamieszczanych na kanale PN Gadowski TV, dalej jako kanał, na platformie YouTube, należy stwierdzić, że działalność polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych, audycje publicystyczne o tematyce społeczno-politycznej, spełnia kryteria audiowizualnej usługi medialnej na żądanie i podlega wpisowi do wykazu zgodnie z artykułem 47 CA URT. Artykuł 53c ustęp 1 wskazuje, że jeśli podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie narusza przepisy artykułu 47ca ustęp 1 i 4, przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na niego karę pieniężną w wysokości do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wpłatami z zysku w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. Stosownie do artykułu i tutaj następuje, że mogę się kontaktować, że mogę przez pełnomocnika działać i tak dalej. Ewentualne informacje proszę przesłać na adres Departament Multimediów Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, skwer kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, Warszawa. Z poważaniem Maciej Świrski. Pismo wydano w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oto korespondencja z Krajowej Rady Radiofonii. Pragnę zaznaczyć, że systematycznie nagrywam ten kontaktujący się z Państwem program od roku 2014. Mamy rok 2023, a więc 9 lat jakby nie liczył. I teraz Maciej Świrski razem z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w składzie Maciej Świrski, Agnieszka Glapiak, Marzena Paczuska, dr Hanna Karp i profesor, doktor habilitowany Tadeusz Kowalski nałożyła na mnie obowiązek rejestracji. Ilu z Państwa prowadzących kanały YouTube dostało tego typu pisma? Proszę o kontakt. Bo podejrzewam, że podpadłem Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, nazywając ją Krajową Radą tego i śmego. I nie mając najwyższego zdania o niezwykłych zdolnościach intelektualnych przedstawionego właśnie składu. Nie o wszystkich osobach mogę w ten sposób powiedzieć, bo nie wszystkich znam, ale tych, których znam, sam milczę. O paniach nie należy mówić źle, o panach także z różnych powodów, chociażby dobrego wychowania, należy zmilczeć. Więc chciałem Państwa poinformować, że pan Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, straszy mnie właśnie, że będę musiał zapłacić powyżej 140 tysięcy złotych kary za to, że nie zarejestrowałem się i nie uzyskałem zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na to, żeby do Państwa mówić. O szczegółach tej sprawy i jej rozwoju będę Państwa informował na bieżąco, jak to się ładnie mówi, czyli będę podawał cały czas nowe informacje, a naprawdę będę się dowiadywał, o co chodzi, bo zapewne tak jak Państwo, w tej chwili czuję się jak Józef K. z moich opowiastek, zaczerpnięty zresztą z twórczości Franza Kafki. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która nigdy nie nałożyła specjalnej dotkliwej kary na chociażby telewizję TVN, która w osobie poprzedniego przewodniczącego nie zareagowała nawet na dostarczone przeze mnie informacje wraz ze świadkiem mówiące o łamaniu koncesji, rażącym łamaniu koncesji przez TVN, znalazła winnego. Winnym jest nielubiany, stojący przed Państwem skromny człowiek. Będę informował, co dalej, bo będzie to prawdopodobnie bój jak Stringer Axel Springer, tylko że krótszy pewnie, bo tutaj chodzi tylko o decyzję Macieja Świrskiego, przewodniczącego. Z biegiem czasu będę podawał Państwu też chyba życiorysy wszystkich członków, żebyście Państwo dokładnie wiedzieli, kto może dziś rządzić polskim rynkiem medialnym, jak chce. Bo ciekaw jestem, do kogo jeszcze wysłano tej treści pisma. Proszę mnie informować, bo może jest więcej osób, które w ten sposób rażąco naruszają przepisy. Jak Państwo pamiętacie, wystąpiłem jakiś czas temu z obroną wolności w internecie, mówiąc o tym, że tego typu rozporządzenia Krajowej Rady to jest nakładanie cenzury. No i proszę, efekt jest, ale jeżeli już zdążyli mnie Państwo trochę poznać, to wiecie, że nie pójdzie łatwo w Krajowej Radzie i walka dopiero się rozpoczyna. Zapraszam na komentarz. Dzień dobry. Zacząłem, zamiast kolejnej historii o Józefie K., to zacząłem sytuacją współczesnego Józefa K., czyli Witolda G. I powiem Państwu tak, że nie lubię dawać się ponosić emocjom. I uważam ten wpis, to rozporządzenie o konieczności rejestrowania i co może koncesjonowania nawet przez Krajową Radę takiej działalności, za przejaw cenzury. Ale nie posiadam się ze zdumienia, że tak szybko i tak mściwie moi znajomi zareagowali na krytykę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o której mówię Krajowa Rada tego i śmego. Bo tyle jest potrzebna polskiej rzeczywistości, co pannie lekkich obyczajów gorset. Ale jest. rada, co marudzi i przeszkadza. Nie potrafią mocnego ukarać, bo bali się całe swoje istnienie TVN-u, boją się Polsatu, bo pan Solorz ułożył się z PiS-em, ale takiemu, jak ja, chudopachołkowi przywalić, proszę bardzo, pokazać, oto jesteśmy na urzędzie, a ty co? Mniej by mnie to bulwersowało, bo jednak jestem państwowcem, jednak chciałbym wierzyć w instytucje państwa, gdyby nie fakt, że sama działalność YouTube'a, czyli Google, jest kompletnie nieuregulowana w Polsce. W Niemczech są szczegółowe przepisy, na jakich zasadach może działać Google w Niemczech, uruchamiając serwis typu YouTube na rynku niemieckim. W Polsce nie ma tego w ogóle. Żeby już im tego nie wypominać, zlikwidowali Ministerstwo Cyfryzacji, gdzie na koniec wsadzili jakiegoś tam fafluna, który kompletnie nie rozumiał tej materii. Google dziś rozlicza się z Irlandii finansowo. Ciekaw jestem, czy w ogóle płaci podatki w Polsce. I jakie? Google robi, co chce, ponieważ nie krępują go żadne przepisy, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zadbała w ogóle o regulację polskiego rynku cyfrowego, wymiany treści. Ale jeżeli trzeba przywalić, żeby nauczyć rozumu, o proszę, będą mnie uczyć rozumu, no to będziecie Państwo widzieć, jak mnie nauczą rozumu. To dopiero się zaczyna. Ci z Państwa, którzy częściej oglądają moje tyrady, to wiedzą, jak to się skończy. Zobaczymy, panie Świrski, pani Glapiak, pani Paczuska. No i dwoje tych państwa, którzy pewnie nie mieli nic wspólnego z tą sprawą, bo jak sądzę, zawsze za takimi działaniami stoją znajomi. I to jest tak, za rządów SLD przetrwałem, za rządów PO przetrwałem, za rządów PiS usiłują mnie wdeptać w ziemię, a ja jestem taki, co gdzie posieją, to odrośnie. No, musiałem trochę upuścić emocji. Ciekaw jestem, jaka jest Państwa opinia o działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo będę może taki prowadził kącik Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Coż zrobili nowego? Pragnę przypomnieć, że PiS wprowadził drugą instytucję, która się nazywa Rada Mediów Narodowych. I ta instytucja też reguluje rynek, ponieważ potrzeba więcej posad dla znajomych. Więcej eksponowanych miejsc do wyrażania władzy. A ja, ponieważ promuję lokalizm, no to mam. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. Trzeba było nie wychylać głowy, nie dostałbyś. A tak, masz. No więc ja to w pełni świadomie robię. Jestem już na tyle stary, żeby się nie bać. Co i Państwu doradzam. Nie bójcie się. Ja przetrwałem Kulczyków, przetrwałem różne inne rzeczy. Przetrwałem nawet Ringer, Axel, Springer. Chociaż ta sprawa się toczy dalej, bo jestem człowiekiem upartym. Więc przetrwam i Glapiaków, Paczuskich, Świrskich, etc. A teraz do rzeczy, czyli do rzeczy ciekawych. Zacznę od przypomnienia pewnego mojego artykułu, który kiedyś przeszedł bez większego echa, bo został wyciszony przez wszystkie możliwe służby i podległych służbom tak zwanych dziennikarzy. A dziś go złośliwie przypomnę. Powiem, dziś wszyscy tropią, wszyscy ci, którzy jedzą ze stołu władzy, tropią ruskich agentów. Dobrze. Podam Państwu w takim razie szczegółowy przykład, jak w Polsce tropieni są ruscy agenci. Nie rzucaniem inwektyw przez rzecznika służb, przez różnych dziennikarzy, przez media rządowe, tylko jak prawdziwi rosyjscy agenci są tropieni w Polsce. Pierwszy przykład, który jeszcze nie jest tym, o którym w clue tej wypowiedzi powiem, to historia placówki DA, Agencji Ścigającej Przestępczość Zorganizowaną i Narkotykową, placówki w Warszawie. Taka placówka została otworzona i po przeprowadzeniu postępowań w sprawie Monzera Alcazara i Wiktora Buta zamknięta. Miałem z nimi do czynienia, już kilkukrotnie Państwu o tym mówiłem, że wspólnie ścigaliśmy trochę Buta, który został w końcu ujęty, a teraz wrócił do Rosji. Widzieliście Państwo zresztą wywiad, który pokazywałem z Butem. Ale pewnego dnia spotkałem się z szefami tej warszawskiej placówki i zakomunikowali mi: opuszczamy Warszawę, likwidujemy placówkę, wyjeżdżamy. Dlaczego? Dlatego, że wszystko cieknie do ruskich. Wszystkie informacje, którymi podzielimy się z polskimi służbami, ciekną do ruskich. Nigdy ten wątek nie został rozpracowany przez nasze służby, nie został podjęty przez nasze służby. Podobnie było z Adamem Al-Natirem, z którym przeprowadziłem wywiad, który był żołnierzem ISIS, Daesh, terrorystycznej organizacji. Swobodnie wyjechał z Polski, został zamknięty dopiero w Ammanie, w stolicy Jordanii, przez służby króla Abdullaha. Do dziś przebywa w więzieniu za terroryzm. W Polsce wyjechał swobodnie. Pomimo tego, że przychodziły informacje z niemieckiego BND, szczegółowo mówiące o jego działalności i służbie wojskowej w ISIS. To drugi przykład. I trzeci, o którym chcę powiedzieć szerzej. Jakiś czas temu tygodnik braci Karnowskich, tygodnik w sieci, kiedy jeszcze dało się tam pisać, opublikował mój reportaż, na który poświęciłem sporo czasu. Reportaż pod tytułem Szpieg, kret i podwójny krawiec. Reportaż mówił tylko o konkretach, ale o konkretach, które bardzo obciążały polskie służby. Oto w końcówce lat 90. praktycznie do 2001 roku działał w Polsce pułkownik służby SWR, wywiadu zagranicznego Rosji Putina, Aleksander Samożniew. Oficjalnie działał jako korespondent Komsomolskiej Prawdy, dziennikarz. Nieoficjalnie prowadził siatkę agenturalną w środowiskach młodzieży narodowej. Między innymi wśród młodych działaczy Ligi Polskich Rodzin. I pewnego dnia zaproponował agenturalną pracę na rzecz Rosji młodemu działaczowi narodowemu, który, wiedziony jakimś patriotycznym jednak odruchem, skontaktował się z agencją wywiadu. Wówczas szefem agencji wywiadu był generał Maciej Hunia z Krakowa. I nasz bohater, nazwijmy go Leon, skontaktował się z młodym oficerem agencji wywiadu, mówiąc o tym, że otrzymał propozycję działalności agenturalnej na rzecz Rosji od pana Samożniewa. Samożniewa, który mieszkał na ulicy Łowickiej w Warszawie i niemal codziennie bywał w Sejmie. Miał tam rozległe kontakty i popijał z różnymi politykami za żelazną kratą w Sejmie. Młody oficer agencji wywiadu wraz ze swoim zespołem postanowili prowadzić naszego Leona jako podwójnego agenta, czyli faszerować go informacjami, które miały przeniknąć do SWR rosyjskiego i rozeznać sposób działania Samożniewa, jego agenturę, jego możliwości w Polsce. Samożniew poruszał się po całej Polsce, ale ze szczególnym upodobaniem poruszał się po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Tam często spotykał się z działaczami prawicowymi i narodowymi. Miał nawet taki modus operandi swojego działania, że często odwiedzał groby żołnierzy Armii Czerwonej pod pretekstem tego, że pisze na ich temat rozmaite artykuły i tam prawdopodobnie korzystał ze skrytek, w których zostawiał i odbierał niewygodne bardzo materiały wywiadowcze. Nasz Leon nagrał spotkania z Samożniewem. Nagrał szkolenie, które urządził mu Samożniew w celu tego, żeby przeszkolić go jako kandydata na agenta. Samożniew uczył go gubienia ogona, czyli inwigilacji, odbierania wiadomości trudnych, sposobu kontaktu awaryjnego, sposobu działania wraz ze swoim oficerem prowadzącym. To wszystko było w gestii Agencji Wywiadu. I naraz młody oficer zasugerował, żeby przeprowadzić zatrzymanie Samożniewa w mieszkaniu i tym samym ująć na gorącym uczynku niemal oficera rosyjskiego wywiadu. Muszę dodać, że mieszkanie było obserwowane, wejście do mieszkania było nagrywane z kamery umieszczonej w reklamie naprzeciwko. Nie do końca mogę jeszcze ujawnić wszystkich technik, jakie zastosowano wobec Samożniewa, ale możecie Państwo wierzyć, że został dokładnie opracowany, jego telefony były na podsłuchu. W czasie rozmów z żoną, która przebywała w Moskwie, jednak wypsnęło mu się kilka rzeczy, które także mogły stanowić poważne obciążenie. Spotykał się także z młodymi działaczami w restauracji Harenda, gdzie także obficie był nagrywany przez nasze służby. W międzyczasie przyszły do polskich służb informacje ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wcześniej pod zmienionym innym nazwiskiem i pod fałszywą tożsamością przebywał Samożniew. Było to w latach 1995-1997. Został ze Stanów Zjednoczonych wydalony jako odkryty oficjalnie rosyjski szpieg. Dyplomata, dlatego musiał być wydalony. W Polsce nie miał statusu dyplomatycznego, a więc mógł być zatrzymany. Cała próba ujęcia Samożniewa w mieszkaniu na ulicy Łowickiej skończyła się fiaskiem. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie zostali dokładnie poinformowani o ustaleniach Polskiej Agencji Wywiadu. Okazało się, że na wysokim szczeblu w tej służbie działał rosyjski kret. Informacje zostały przekazane do tego stopnia wcześniej, że Samożniew zniknął z mieszkania i z Polski, a mieszkanie zostało wyczyszczone przez zespół operacyjny SWR. Wyczyszczone z rzeczy, które mogłyby odkryć całą agenturę prowadzoną przez Samożniewa. Samożniew uciekł do Rosji, ślad po nim się rozpłynął. Ale jaki był epilog działalności zespołu, który miał ująć rosyjskiego agenta? Zespół ten został rozwiązany, a oficerowie wysłani na wcześniejsze emerytury. Kret w Polskiej Agencji Wywiadu nigdy nie został zidentyfikowany. Ktoś, kto ostrzegł Samożniewa przed ujęciem, nigdy nie wyszedł na jaw. W międzyczasie na rynku światowym ukazała się książka byłego rosyjskiego oficera wywiadu Tretiakowa. Kamerate J. Towarzysz J. Książka o tyle ciekawa, że w tej książce, jakby nawet chyba nie do końca intencjonalnie i świadomie, Tretiakow podał trop polskiego agenta, który działał dla Sowietów, a który w tym czasie był dyplomatą w Nowym Jorku. To było już kilka lat po Samożniewie.
Był dyplomatą w Nowym Jorku i nosił pseudonim profesor. I to znajduje się w tej książce, Towarzysz J. Również tego śladu nigdy nie sprawdzono. Epilogiem tej sprawy było to, że Tretiakow oficjalnie udusił się kością kurczaka w czasie obiadu. Nieoficjalnie zmarł na zawał serca, choćby serce miał zdrowe. Tretiakow umarł. A polski agent nigdy nie został wykryty. Tak jak nigdy nie zostali wykryci ludzie, młodzi ludzie wówczas, i narodowcy, i prawicowcy, którzy dziś mogą być bardzo wysoko, którzy współpracowali z Samożniewem. W wywiadzie istnieje technika takiej sztafety. Po pewnym czasie, gdy wszystko się uspokoi, agent przekazywany jest następnemu, zakonspirowanemu oficerowi prowadzącemu. I trudno przypuszczać, by w tym wypadku było inaczej. Agentura głęboko zakonspirowana w polskich środowiskach politycznych jest prowadzona do dziś systematycznie przez Rosjan. A nasze służby cóż? Nasze służby potrafią cenzurować najwyższy czas, potrafią wymuszać przeróżne działania. Być może potrafią też wymuszać działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, chociaż tu akurat sądzę, że to jest tylko i wyłącznie prywatny uraz wielkiego ego różnych ludzi. Ja od dawna mam taką manierę przekuwania nadmuchanych ego. Sam sobie też to czynię, bo też się nadmuchuję. Każdy z nas jest po prostu skłonny do pychy. Ale ta sprawa, przypominam ją, bo możecie ją Państwo znaleźć w internecie. Szpieg, kret i podwójny krawiec. Dlaczego podwójny krawiec? Bo operacja ujęcia Samożniewa nosiła kryptonim Krawiec. Jaki był epilog tej sprawy? Otóż w epilogu tej sprawy zdarzyły się rzeczy niespodziewane, nawet kuriozalne. Nie tylko, że nie wykryto agentów, ani tych prowadzonych przez Samożniewa. Nie tylko, że ukarano oficerów, którzy prowadzili tą sprawę. Nie tylko, że nigdy nie wykryto profesora. To rozpoczęto śledztwo w sprawie mojego artykułu o ujawnienie tajemnic państwowych. Oto na przykład Bartłomiej Sienkiewicz, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w tamtym czasie, powiedział coś takiego. Ponieważ była nawet interpelacja poselska w sprawie mojego artykułu, ponieważ kilku posłów zorientowało się co do wagi tej całej historii. I w odpowiedzi na interpelację pan Bartłomiej Sienkiewicz, ówczesny minister, stwierdził: w toku prac zespół ustalił, iż treści zawarte we wspomnianym artykule stanowiły informacje niejawne. W związku z powyższym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu, tu jest artykuł 265 Kodeksu Karnego. Paragraf pierwszy z artykułu 265, paragraf pierwszy Kodeksu Karnego. Potem, na skutek jednak pytań przeróżnych osób, w tym dziennikarzy, jak można zarzucać Gadowskiemu w tym wypadku, że ujawnił tajemnicę, skoro on sam doszedł do tego w swoim prywatnym dziennikarskim śledztwie. ABW sprecyzowała, że nie chodzi już o Gadowskiego, tylko o funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy mogli ujawnić Gadowskiemu tajemnicę. No wtedy wyjaśniałem, że Gadowski sam zwiedził szlak Samożniewa, sam szukał różnych powiązań, śladów, sam trafił na Leona, zresztą bardzo rozczarowanego, wspaniałego chłopaka, który działał dla Polski, dla polskich służb, bardzo rozczarowany był epilogiem tej sprawy. Wiem też o oficerach, którzy odeszli z tego zespołu, a wcześniej ujęli w Pradze rosyjskiego szpiega i wtedy te działania opisałem w książce Szlak trafił. Tam jest, są prawdziwe okoliczności ujęcia rosyjskiego szpiega. Podane oczywiście w beletrystycznej formie, ale to są prawdziwe okoliczności. Był też człowiek Krzysztof, który też występuje na łamach Szlak trafił. Wtedy był już w stanie raka mózgu i powierzył mi swoje tajemnice. Część z nich już opowiedziałem w swoich książkach, a część jeszcze opowiem. Mówiąc krótko, Krzysztof był polskim agentem, agentem polskiego wywiadu w kilku miastach europejskich. Już nie żyje. Jego rodzinie już też wiele nie grozi, więc będę mógł niedługo opowiedzieć do końca tę historię, ale wiele z nich opowiedziałem w książce Szlak trafił. Wracam do tych spraw, choć one są już odległe o 20 lat, żeby pokazać Państwu, jak naprawdę wygląda walka z rosyjską agenturą w Polsce i jak trudno przebić się z takimi informacjami do naszych służb, a potem spowodować jakieś realizacje. Wcześniej wychodzą informacje do Rosjan. Zawsze wychodzą informacje do Rosjan. W pewnym momencie Amerykanie w ogóle zdjęli klauzulę uprzywilejowania z naszych służb, ponieważ tak były nieszczelne. Teraz to się zmieniło, ale dlatego, że nasze służby działają pod absolutny dyktat Stanów Zjednoczonych, służb amerykańskich i w zespołach, które wyznaczają Amerykanie. Być może ujawniam tajemnicę stosunków polsko-amerykańskich, ale tak to wygląda w praktyce. I z tych służb, dopiero z tych zespołów, które często formowane są z pominięciem w ogóle przełożonych, z tych zespołów wychodzą wskazania dla polityków. Więcej już chyba nie mogę mówić, chociaż nie chcę też udawać tutaj wszechwiedzącego, ponieważ poza Krajową Radą Radiofonii jest jeszcze parę innych urzędów, które mogą mnie zacząć karać i naprawdę nie wypłaca się. Już grozi mi z Krajowej Rady 140 parę tysięcy, które nie wiem jak zbiorę i no najwyżej pójdę siedzieć po prostu. No. Ale tą sprawę chciałem Państwu opowiedzieć, żeby pokazać, gdzie naprawdę są rosyjscy agenci. Rosyjscy agenci są dziś w miejscach, gdzie najgłośniej krzyczy się o wojnie i o tym, żeby walczyć z Rosją. Rosyjscy agenci są też tam, gdzie prowadzone są niewygodne i newralgiczne dla Rosji śledztwa. A takich śledztw jeszcze w Polsce jest kilka. Dobrze jest o tym sobie przypomnieć, bo nie są to przecież żadne rewelacje ostatniego czasu, w kontekście wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce. Zwróćmy uwagę na fakt, że Joe Biden już w poniedziałek rano pojawił się w Kijowie. Informowały o tym najpierw półgębkiem, a potem już oficjalnie media ukraińskie. Między innymi rano już w poniedziałek taki przeciek był od prawnika i dziennikarza Marka Fejgina, jak pierwszy chyba o tym powiedział. Wiemy też, co omawiał, mniej więcej wiemy, co omawiał prezydent Biden w Kijowie. Chodziło o dostawy broni, chodziło o wymianę informacji wywiadowczych, ale też spotkał się w zespole osób, które były na spotkaniu, z panem Andrzejem Melnykiem, znanym czcicielem Bandery i Szuchewicza. Nie wiemy, co pan Melnyk przekazywał prezydentowi Bidenowi, ale sam fakt, że dopuścił go do swojego towarzystwa, no jest znaczący. Warto o tym wiedzieć. I teraz Biden przyjeżdża do Kijowa. Na następny dzień będzie już w Polsce, spotyka się z prezydentem, we wtorek spotyka się z prezydentem, spotkał się, bo nagrywamy we wtorek, w poniedziałek, nagrywamy w poniedziałek, a we wtorek, czyli jutro, a Państwo będziecie oglądać, no to już będzie po, spotka się z Andrzejem Dudą. Ta pragmatyka amerykańska mówi jedno. Zebrane zamówienia zostały w Kijowie. W Kijowie ustalono pewne sprawy, a w Polsce przekaże się decyzję. Jeżeli się mylę, to może ktoś mnie sprostuje. Ale tak na zdrowy rozum staram się wnioskować. Musimy dodać jeszcze jeden fakt. Ukraińskie służby w odróżnieniu od ukraińskiego państwa są dobrze zorganizowane i dobrze działają. Ukraińskie dawne SBU naprawdę ma na swoim koncie sukcesy. Jest to służba zorganizowana i szkolona na wzór sowiecki. Dobrze szkolona. Ta służba ma bardzo duże wpływy też i w Polsce. Głośno się mówi o aferze podkarpackiej. Ona niesłusznie przyciąga całą uwagę, bo wpływy ukraińskich służb specjalnych są na różnych szczeblach i w różnych miejscach. One się dopiero objawią. Mówiąc krótko, jest to czas zamętu, czas, z którego dopiero wyłoni się przyszły kształt Polski, Ukrainy i więzi pomiędzy Polską a Ukrainą. Czego spodziewam się po wizycie Bidena? Niczego. Wystąpi Biden publicznie z przemówieniem do Polaków w Arkadach Kubickiego w Warszawie, ale spodziewam się przemówienia o walce z totalitaryzmem, o wspólnym stawianiu czoła w obronie cywilizacji i tym podobnych gładko brzmiących frazesów. Pamiętamy przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie, którym strasznie się emocjonowaliśmy, ja również. I co z tego wynikło? To przemówienie będzie dużo bardziej stonowane. Ale jednocześnie wielu z Państwa pyta, co się stało, że administracja Bidena, która na samym początku odrzucała dzisiejszy rząd w Warszawie, oskarżając go wręcz o dyktaturę i wymieniając w jednym tchem obok Białorusi i Węgier, teraz zmieniła, ta administracja Bidena zmieniła ton. Odpowiedź jest bardzo prosta. Polacy są bardzo użyteczni w realizacji amerykańskiej strategii dotyczącej Europy Wschodniej i Środkowej. I tu chciałem Państwu polecić dwa teksty analityczne, które wiele mówią o tym, ku czemu Amerykanie nas zachęcają. Pierwszy tekst to jest tekst Tomasza Grove z The Wall Street Journal. Tekst nosi tytuł Polska staje za przyspieszeniem decyzji Zachodu o wojnie. Polska nawołuje do tego. Tomasz Grove twierdzi, że wizyta Bidena w Warszawie to jest pokazanie, że wojna jest na wyciągnięcie ręki. I tu cytat. Polska stała się czołowym jastrzębiem w Europie, jeżeli chodzi o konflikt z Rosją. Warszawa odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu determinacji Zachodu wobec Moskwy. Biden przyjeżdża do Warszawy dokładnie w pierwszą rocznicę, prawie dokładnie w pierwszą rocznicę wybuchu wojny. Polscy urzędnicy lobbują teraz za wysłaniem na Ukrainę samolotów F-16 z różnych państw NATO. Biden ma to wszystko omówić z polskim prezydentem i ministrem obrony narodowej. Polska jest państwem frontowym w czasie wojny, mówi Daniel Fried, były ambasador w Warszawie z czasów, gdy Polska wstępowała do NATO. Fried jest bardzo znaczącym analitykiem, więc warto zwracać uwagę na jego opinię. Polska jest też najgłośniejszym orędownikiem podnoszenia sankcji na rosyjską gospodarkę. Polska stanowi też krytyczne centrum logistyczne dla przepływu zachodniej broni i technologii na Ukrainę. Polska, jak pisze Grów, zarejestrowała 1,5 miliona Ukraińców do tymczasowej ochrony. Polska jest ważnym obrońcą wschodniej flanki NATO, mówi w tym tekście Grove'a poproszony o opinię profesor Andrzej Zybertowicz. Potem następuje analiza polskich doświadczeń historycznych i geograficznych w związku z Rosją i taka myśl zostaje sformułowana przez Grove'a. Polityka Polski wobec Ukrainy odzwierciedla obawy,
że wojna może rozszerzyć się na Europę Środkową. W tym roku Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do 4% produktu krajowego brutto. Musimy zwiększyć koszty wojny dla Rosji, mówi w tym samym tekście Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który także spotka się z Bidenem. Postrzeganie Warszawy przez USA zmieniło się. Polska dostała większy głos w formułowaniu oblicza transatlantyckiego. Polska staje się też alternatywą dla tzw. grupy kontaktowej NATO, która chciała rozdzielenia broni na śmiercionośną i nieśmiercionośną i dostarczać raczej na Ukrainę broń nieśmiercionośną. To są wszystko oczywiście, że to jest żonglerka słowami, a za tym stoi polityka. Biden, pisze Grów, krytykował kiedyś Polskę jako obok Białorusi i Węgier przykłady reżimów totalitarnych na świecie. A teraz rzecznik Białego Domu zachwala Warszawę jako zaciekłego sojusznika i ogromnego zwolennika Ukrainy. Rekalibracja stosunków polsko-amerykańskich przebrnęła więc bez przeszkód, dodaje Grów. Kontakty Polski z USA wynikają po części z frustracji Warszawy wobec jej europejskich sąsiadów, którym zarzuca ona, że przez dziesięciolecia przymilały się do Rosji ogromnymi zakupami gazu i wiarą, że Moskwa zmieni się poprzez handel. To analiza Growa. W tej analizie chciałbym Państwu też dać do przemyślenia informację, którą należy sprawdzić, ale proszę, na Wirtualnej Polsce za dziennikiem Gazetą Prawną pojawiła się informacja, że Polska już dawno przekazała Ukrainie samoloty MiG-29. Jak to zrobiono? W tych tekstach możemy przeczytać, że przekazano je kombinowanym sposobem, czyli poprzez przekazywanie części. Te samoloty zostały przekazane na części i to już wiosną 2022 roku. Tak twierdzi dziennik Gazeta Prawna, a za nim serwis Wirtualnej Polski. Chciałbym też wrócić do kłopotów, jakie ponoć sprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najwyższy czas. Otóż mogę się nie zgadzać z publicystami najwyższego czasu i często mi się to zdarzało. Często, przynajmniej kilkukrotnie na łamach najwyższego czasu byłem dosyć złośliwie krytykowany. To wszystko prawda. Ale jako członek zarządu głównego SDP, członek zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który nie ma nic do powiedzenia w działaniach władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo jest tylko sam wobec koalicji innych, ale z tej pozycji, jako członek zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pragnę publicznie zaprotestować przeciwko prześladowaniu najwyższego czasu. I będę tak protestował przeciwko prześladowaniu każdej niełamiącej polskie prawo gazety. Każdego portalu, który nie łamie polskiego prawa, nie zaprzecza polskiej racji stanu, a prześladowany jest z powodów politycznych. Nie wolno tak czynić i głośno protestuję przeciwko temu. A z analiz, które podbijają polski bębenek, bo Amerykanie ostatnio zamieścili całą serię artykułów, które podbijają polski bębenek, mówiąc, że Polska staje się potężna, wspaniała. Cała wizja George'a Friedmana z książki The Next Hundred Years w tej chwili jest propagandowo uprawiana. Spójrzcie Państwo też na tekst The Telegraph, który wprost, jego autor Ivor Roberts, wprost tytułuje: Polska jest rosnącą siłą w Europie. Od razu rosną nam gruczoły dumy. Tak. Ta propaganda, także w mediach, oby nie zaprowadziła nas do bardzo ryzykownych kroków, bo pamiętajcie Państwo, że politycy ryzykują naszym bezpieczeństwem, nie swoim. Syndrom Zaleszczyk jest zawsze nad naszymi głowami. Politycy nie ryzykują swoją głową. Ryzykują naszymi głowami.
Ja zawsze mówię, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, w której biją się Ukraińcy z Rosjanami, ale ta wojna nie dotyka jeszcze Polski, jest to sytuacja dla Polski, mówiąc cynicznie, korzystna. Ale wchodzenie ostre Polski, polskich żołnierzy, polskich specjalistów, polskiego sprzętu w wojnę na Ukrainie, to trochę krok za daleko. Powinniśmy dać się wyprzedzić w tej sprawie większym i potężniejszym. Zachowajmy nasze miejsce w szeregu. Już będzie dobrze. Tylko czy ten pęd powodowany klepaniem po plecach przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jest do zatrzymania? Czy rozsądek może zawitać do głów, które są upojone pochlebstwami ze strony administracji największego państwa, największego mocarstwa na świecie? To są oczywiście przykre pytania, które rodzą mi tylko różne kłopoty, ale z uczciwości i prawdy muszę je zadawać, ponieważ po to jestem. Trochę z pogranicza Białorusi i Polski. Niedawno Straż Graniczna rozbiła największą grupę przemytników papierosów. Rzecznik Straży Granicznej stwierdził, zobaczcie, zresztą sami tu jest publikacja, że jest to największy przemyt, jaki złapano. Przemycono 18 800 000 sztuk paczek papierosów, co uszczupliło skarb państwa na 437 milionów złotych. 18 osób zostało zarzuty, w tym 7 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, zwłaszcza z przejścia w Bobrownikach. Łapówki, które funkcjonowały dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, sięgały 45 tysięcy euro. Wszystko się musiało opłacać. No i zobaczcie Państwo teraz informacje z portalu białoruskiego. Właśnie Białoruś zaostrza kurs wobec Polski. Nie tylko, że wydalani są polscy dyplomaci, to jeszcze praktycznie przestają być wpuszczane polskie ciężarówki na Białoruś. Na pewno będzie zamknięte przejście właśnie w Bobrownikach. Tu jest zresztą, widzicie Państwo, tekst z białoruskiego portalu. Wygasa wymiana handlowa z Białorusią. Teraz z frontu covidowego. Jak Państwo widzicie, nie przekarmiam Was tą wiedzą, bo ona już jest wszędzie dostępna i można ją sobie przyswajać, a ja tylko staram się podawać Państwu najświeższe informacje. Oto proszę bardzo, z niemieckiego Die Welt, pisma szanowanego przez opinię publiczną w Niemczech. I cytat z tego artykułu Die Welt. Zatwierdzenie szczepionki mRNA firmy BioNTech-Pfizer mogło opierać się na nieprawidłowej dokumentacji. Dane z kluczowego badania fazy trzeciej budzą coraz większe wątpliwości. Pfizer jednak odmawia przeglądu tych badań. Warto wiedzieć, zwłaszcza w kontekście tego, jak się zachowała nasza agencja do spraw leków i produktów. Jakoś tam się nazywa. Podawałem kilkukrotnie jej nazwę, a nie nauczyłem się na pamięć. Ciekawe, bo Fauci sam, mówiłem to w zeszłym tygodniu, przyznał w jednym z artykułów, że te szczepionki mogły nie wywoływać długotrwałej odporności. Sam 81-letni Antonio Fauci. Co na to wszystko nasz Humpty Dumpty, Pyrciolodzy i cała reszta? Szuster Ciesielska. Co oni wszyscy na to? Bo to są już publikacje w poważnych pismach. To nie są działania oszołomów. Mark Zuckerberg. Zobaczcie. Chce wprowadzić płatne weryfikacje na Facebooku i Instagramie. Pozazdrościł chyba Elonowi Muskowi. I chce wprowadzić płatne subskrypcje na Instagramie i Facebooku. Będą płatne od 12 do 15 dolarów za uwiarygodnienie się, że nie jest się botem i że ma się realne konto. Na początek wprowadzone to zostaje w Australii i Nowej Zelandii. No, super. Czyli strategia. Dajemy Ci do ręki coś za darmo, a Ty zapominasz, że nie ma nic za darmo, ponieważ przyzwyczajamy Cię, uzależniamy Cię od tego, a potem zaczynamy pobierać opłaty, bo już nie potrafisz bez tego żyć. Taka psychologiczna sztuczka. Nigdy nic, zwłaszcza od wielkich tego świata, nie jest i nie było za darmo. Warto to sobie wbijać do głowy. Tymczasem na innej planecie. Zobaczcie Państwo, Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza alarmuje: założyciel fabryki jadalnych owadów stwierdza: atakują nas farmy troli od antyszczepionkowców. Nakręca się, stwierdza dr Jakub Urbański, pionier hodowli owadów spożywczych w Polsce. Smacznego. Stwierdza tak: nakręca się spirala nienawiści i paniki przeciwko jadalnym owadom. Halo, tu Ziemia. I pan Kaczyński. Pan Kaczyński wystąpił w sprawie ilości mięsa, ubrań, samochodów, etc. O czym mówiłem wam w poprzednim komentarzu, że C40 i Trzaskowski się chwalili tym, że będą ograniczać nam spożycie, to pan Jarosław Kaczyński odciął się od tego i stwierdził, że nie będzie żadnych takich lewackich pomysłów dystrybucji mięsa, wpychania owadów do buzi, sukienek, limitowania sukienek, samochodów, przelotów samolotowych. Dziękujemy, panie Jarosławie Kaczyński, że stanął pan po naszej stronie. Oczywiście natychmiast Kaczyński stał się przedmiotem straszliwego hejtu ze strony wszystkich jaśnie oświeconych owadożerców. Proszę państwa, muszę stwierdzić, że politycznie zaczynamy się dzielić na nieowadożernych i owadożernych. Jak wygląda owadożerny? Owadożerny jest ubranym w rurki, modnie wytatuowanym i urzeźbionym na siłowni młodzieńcem bądź dzierlatką, bądź starą też lampucerą, która chce być młoda, albo starym dandysem, który również chce być młodzieńcem. Ma bardzo ładne, modne ubiorki, jeździ modnymi samochodzikami, bywa w modnych lokalach. To jest owadożerny. A nie owadożerny czyta książki, mówi z sensem, myśli, chodzi do kościoła albo przynajmniej szanuje Pana Boga. To jest nieowadożerny. Spójrzcie w oczy. Niektórym w oczach już te takie zaczynają robaczki przebłyskiwać, a niektórym nie. Dzielimy się na owadożernych i nieowadożernych. Ciekawe, do czego dojdą w tym swoim jaśnie oświeceniu owadożerni. Bo to jedzenie owadów będzie zmieniało. To tyle sygnał z obcej planety. Wracamy na Ziemię. A na Ziemi mamy, proszę, ciekawy tekst. Skoro dzisiaj tyle o wywiadzie, to znowu do wywiadu i służb was zaciągnę. Izraelska grupa hakerów manipulowała kampaniami wyborczymi w ponad 30 krajach. Tel Hanan, pseudonim Jorge, dokonywał manipulacji przy 33 kampaniach i to wszystko się rypnęło, mówiąc brzydko. Przez 2 dekady działali pod przykrywką w różnych krajach agenci Mossadu, którzy tworzyli fałszywe profile w mediach społecznościowych i starali się manipulować wyborami w Afryce, ale też i w Grecji, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z tego co wiem, to w Zjednoczonych Emiratach tam specjalnych wyborów nie ma, no ale tak to wyszło. Ujawniły to 2 zachodnie gazety. Ciekawe. I można o tym rzeczywiście sporo powiedzieć. Rząd, wracamy do Polski. Rząd Mateusza Morawieckiego jest w czołówce rządów likwidujących gotówkę. Nie dziwi mnie to, bo kiedyś spotykałem się z panem ministrem Tadeuszem Kościńskim, ministrem finansów, i on zawsze mówił, że trzeba zlikwidować gotówkę. Bo jest brudna, bo są na tym bakterie, no różne rzeczy. Namiętnie dążył do likwidacji gotówki. Ale rząd Morawieckiego także dąży i tak firmy od
2024 roku będą mogły pomiędzy sobą płacić tylko 8 tysięcy złotych gotówką, a osoby prywatne już od 2017 roku mają założony limit. Wcześniej było to 15 tysięcy euro, teraz jest to 15 tysięcy złotych. No to zasadnicza różnica. Zabierają nam gotówkę. Musimy z tym walczyć. A w Szwajcarii, zobaczcie, a w Szwajcarii właśnie, proszę zobaczcie tekst, szykuje się referendum na temat wieczystego zachowania gotówki. Szwajcarzy chcą mieć referendum i wieczyście zachować gotówkę. A w Polsce pan Morawiecki, uczeń Yuvala Harariego, inaczej. Ach, tak a propos tego przyoczenia na naszego Mateusza Morawieckiego, to niepostrzeżenie. Morawiecki odwołał już drugie polskie weto na szczycie Unii Europejskiej i w sprawie klimatyzmu zgodził się, aby wyższe limity redukcji produkowania gazów cieplarnianych zostały wprowadzone także w Polsce i podpisał się pod celami neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. A więc znowu, jak u Hrabala, polski premier odniósł kolejny oszałamiający sukces. I teraz kilka jeszcze informacji, które są ważne. Otóż w najbliższy piątek na naszym kanale ukaranym przez Krajową Radę Radiofonii tego i śmego, ale ciągle jeszcze istniejącym, dopóki policja nie wkroczy, policja polityczna nie wkroczy do naszych biur i naszych kryjówek i siedzib, wtedy będziemy drukować bibułę, mam w tym pewną praktykę. Ale zanim to nie nastąpiło, w piątek odbędzie się premiera nowego cyklu reporterskiego bez cenzury i bardzo ciekawy i dający wiele do myślenia dokument, reportaż Piotra Zwiewki o śmierci mózgowej. Ten temat już był sygnalizowany na naszym, w naszej telewizji wywiadami z ojcem doktorem Jackiem Norkowskim i z profesorem Talarem, ale teraz cały temat został przedstawiony w formie bardzo przejmującego i mocnego reportażu. To 50 kilka minut, na które przygotujcie się specjalnie. Nastrojcie się tak, żeby wieczorem, kiedy macie czas na refleksję, obejrzeć reportaż Piotra Zwiewki.
Przeszczep jest takim momentem, gdzie życie daje, gdzie Bóg daje ci życie po raz drugi.
Dawstwo jest rzeczą szlachetną i dobrą. Czy to dawstwo od osób żywych, czy od osób zmarłych.
Przyszedł taki dzień, że weszliśmy do niej i ja się z nią przywitałem. Cześć Antosia.
Ci ludzie są traktowani jako magazyn pobierania narządów do przeszczepów.
I wtedy tętno i ciśnienie poszło w górę, nie?
Pozbawić życia, żeby pobrać jeszcze serce, płuca, to jest już nieludzkie, to jest zbrodnia, to jest barbarzyństwo.
Gdyby nie przeszczep, dzisiaj tej rozmowy by nie było.
Nie pozostawia obojętnym. Życzę ciekawych przemyśleń, bo to są rzeczy ostateczne. Jeżeli spodoba się wam taka forma, to będziemy ją kontynuować. Będziemy robić następne poważne reportaże na poważne tematy, bo uważamy, że zadaniem dziennikarstwa, a raczej tego, co z niego zostało, jest pokazywanie poważnych dylematów współczesności. Poważnych, a nie tylko ciekawostkowych. Zapraszam na piątkową premierę w naszym nowym cyklu. I pytacie państwo, jak było w czasie naszej specjalnej pielgrzymki do Jordanii, to tutaj taki krótki film z kilka impresji z tej pielgrzymki, ponieważ chcę państwa jednak namówić na to, żebyśmy
poszerzali nasze doświadczenia, poszerzali horyzonty, żebyśmy szli w kierunku też takiej duchowej przede wszystkim przygody. Przypominam, że tym razem 13-14 sierpnia w Oświęcimiu będzie Marsz Życia Polaków i Polonii, jak co roku. A ostatni tydzień sierpnia to będą nasze specjalne rekolekcje w Jastarni. I to są takie plany, które chcę Wam poddać pod rozwagę, o ile będziemy istnieć, o ile policja polityczna nas nie pogoni całkiem z tych miejsc, gdzie jeszcze jesteśmy. Zapraszam Państwa na zarówno na reportaż Piotra Zwiewki, jak i na tą krótką imprezę z Jordanii. No i to tyle, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Proszę o uwagi, o informacje, o kontakt. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Pomimo różnych szykan, które na nas spadają, ograniczania naszego zasięgu, istniejemy, istnieć będziemy. Nie jesteśmy z cukru, nie jesteśmy z masła, tylko jesteśmy zahartowani przez różne epoki, różne warunki i będziemy trwać nawet wtedy, kiedy już całkowicie będziemy tylko mówić do kręgu niewielu osób. Ale na razie jest nas bardzo wielu i dziękuję za to, za przyjaźń, dziękuję za miłe uśmiechy, miłe słowa, dziękuję za to, że podchodzicie do mnie na ulicach, w różnych miejscach, że słyszę Wasze uwagi. Dziękuję za spotkanie w Częstochowie. Teraz czeka nas spotkanie w Zielonej Górze. W najbliższą sobotę, 25 lutego, spotkamy się o 18 w Zielonej Górze. Podam dokładnie miejsce i czas na Facebooku i na Twitterze. Także zapraszam już do Zielonej Góry. Następne spotkanie, ale dziękuję Państwu za wszelkie przejawy i krytyki, i miłych słów. Nie bójcie się podchodzić do mnie, bo dla mnie to jest przyjemność, kontakt z Państwem. Lubię ludzi i stąd ładuje to po prostu moją energię. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, jak Pan Bóg da, za tydzień. Zdrowia i wolności.